Polsce minęła północ. Tu Radio Maria Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Zapraszam, abyśmy ten dzień rozpoczęli czyniąc znak Krzyża Świętego, powierzając nas samych, naszą ojczyznę, Kościół Święty, nasze rodziny, bliskich, tych, których spotykamy na co dzień, Trójcy Przenajświętszej, i uczyńmy to najpierw czyniąc znak Krzyża Świętego, a potem powierzając się wstawiennictwu Bogu Rodzicy Dziewicy Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzień października to 280 dzień 2009 roku. Do zakończenia roku pozostało jeszcze 85 dni. Wschód słońca o godzinie 7, zachód o 18:19. Długość dnia zatem 11 godzin 18 minut. Środa po 27, niedzieli zwykłej. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Zwyczaj odmawiania różańca sięga XII wieku, a jego propagatorami byli dominikanie. W XVI wieku, gdy Europa zagrożona była inwazją islamu, różaniec stał się główną modlitwą o wstawiennictwo Maryi u Boga i odwrócenie klęski. Po bitwie morskiej pod Lepanto 7 października 1571 roku siły tureckie zostały rozbite przez flotę antytureckiej Ligi Świętej. Papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, a rok później Grzegorz XIII święto Matki Bożej Różańcowej. Klemens XI po zwycięstwie Eugeniusza Sabauckiego nad Turkami pod Pietrowaradinem w 1716 polecił obchodzenie tego święta w całym kościele. Ponadto dzisiaj wspomnienie świętego Marka papieża żył w III wieku, był następcą świętego Sylwestra, posługę Piotra pełnił przez 9 miesięcy. Poświęcił dwie bazyliki przy drodze Ardeatyńskiej i na Placu Weneckim. Ponadto dzisiaj wspomnienie świętego Sergiusza i Bakchusa, męczenników, zostali zamordowani za rządów Maksyma. Szczególnie szeroko rozpowszechniona jest ich cześć w ikonografii ruskiej, należą bowiem do najbardziej popularnych świętych starożytnego wschodu. Ponadto wspomnienie świętej Justyny z Padwy, według przekazanej nam ustnej tradycji z III wieku, była córką jednego z najznamienitszych rodów w Padwie. Kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana, została pojmana i zaprowadzona przed namiestnika Maksymiana Galeriusza. Wszelkie próby nakłonienia jej do odstąpienia od wiary zawiodły, wobec czego została skazana na ścięcie mieczem. Wyrok został wykonany 7 października 304 roku. 10 lat później na jej grobie wybudowano kaplicę, z czasem powstała bazylika. Kult szybko rozszerzył się na całe Włochy. W 1117 roku trzęsienie ziemi zniszczyło bazylikę. Odbudowali ją i upiększyli benedyktyni, którzy od VIII wieku mieli swoje opactwo przy jej grobie. Ci sami benedyktyni rozszerzyli także kult na całą Europę. W ikonografii przedstawiana jest z jednorożcem i palmą. Jest patronką Padwy, Wenecji i Pizy, a także zgromadzenia benedyktyńskiego, świętej Justyny, zgromadzenia benedyktyńskiego świętej Justyny, założonego w 1419 roku. Przeżywamy tydzień miłosierdzia, imieniny Amelii, Anieli oraz Stefana. Wszystkim naszym jubilatom, solenizantom dnia dzisiejszego, jak również tym wszystkim, którzy przeżywają jakieś szczególne rocznice, hymn o domu w wykonaniu Zajazdu.
Gdzieś tam na rozstajach wielu dróg stoi dom, bielone ściany, czerwony dach. Wrota uchylone zawsze wiodą doń i cały ogród tonie w bzach.
W domu tym, gdzie przyszło razem żyć wszystkim nam i plony zbierać z naszych pól. Gości utrudzonych drogą, zobacz sam, od progu wita chleb i sól. Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i nad trwogę głośno bije dzwon, kiedy drżą w pozorach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom.
Rozkradany tyle razy, ścierany w pył, twierdzą nam bywał zdrady czas. Jak z popiołów Feniks wstawał, by znowu żyć i swoją siłą wspierał nas.
Nawet kiedy deptać przyszło czasem gdzieś pod obcym niebem obcy bruk, światła okien każdej nocy paliły się, byś zawsze drogę z znaleźć mógł. Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i nad Twoim głośno bije dzwon, kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom. Wtedy, gdy nad głową chmury i na trwogę głośno bije dzwon, kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom. Tak przez tysiąclecia będzie trwał stary dom, miłości jakiej uczył nas Bóg. Wypełniony śmiechem dzieci, gościnny tak, gdzieś na rozstajach wielu dróg.
Dwanaście minut po północy, środa, 7 października. Pamiętamy o ofiarodawcach. Dzisiaj pragnę podziękować na ręce następujących osób, pamiętając o wszystkich z Brzegu Dolnego. Do grona naszych ofiarodawców należą Janina Sierota oraz grupa świętego Michała Archanioła z Brzeska, Krystyna i Władysław Dudowie, Janina Józef Sachowie oraz Wanda Wawryka. Z Brzezia koło Niepołomic Maria Kukiełka, natomiast z Brzezin koło Łodzi Biuro Radia Maria przy parafii świętego Franciszka z Asyżu oraz wszyscy, którzy przez posługę tego biura przyczyniają się do rozwoju Radia Maria i w tym biurze spotykają miłe osoby, które przyjmują dary serca i przekazują nam je do Torunia. Ponadto do grona naszych ofiarodawców należą z Brzeźna Szlacheckiego Małgorzata Brzezińska, z Brzozowa Stanisław Michał Fiedeń oraz Ewa Kubal, z Brzyskiej Woli Anna Śliwa, z Buczkowic Zofia Pach, z Budziszewic Maria Kuczkowska, z Budziewoju Marian Głodowski, z Bukowna Marian Sikora, z Bydgoszczym Teresa Ryszard Baranowscy, Irena Edwin Bucholcowie, Jadwiga Tadeusz Chmielewscy, Zofia Czarnecka oraz Bronisława Mirosława Dobrzyńska. We wspomnienie Najświętszej Marii Panny Różańcowej, powierzając Państwa naszym modlitwom, powierzając Państwa Panu Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej, zapraszamy do wspólnego śpiewu, wspólnej modlitwy. Zawitaj, Królowo Różańca Świętego.
Oh! Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maria. Mała informacja, ale ważna. 18. rocznica powstania Radia Maria zbliża się bardzo szybko i chcemy ją obchodzić w tym roku nie 7 w poniedziałek, tylko 5 w sobotę. Z tej racji, że na sobotę o wiele łatwiej dojechać, tak w Toruniu. Szczegóły będziemy jeszcze mówić, ale szykujmy się na 5 grudnia i w Bydgoszczy mamy nadzieję, że 8, ale jeszcze też Państwu wszystko podamy dokładnie za parę dni. To jest pierwsze. Drugie, prosimy o modlitwę, bo rozpoczynamy nowy rok akademicki w naszej uczelni, która ma 8 lat i rozwija się pięknie, piękna młodzież, żeby jak najwięcej skorzystali. Prosimy o modlitwę, o Boże błogosławieństwo dla młodzieży, dla prowadzących, dla ojca rektora tej uczelni, dla wszystkich wykładowców. Dziękujemy też za życzliwość wszystkim. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość wychowuje, uczy i formuje. Bardzo ważna jest prócz nauki formacja, wychowuje i formuje młodzież. I za to też dziękujemy, za życzliwość, dziękujemy za to, że dzięki niektórym możemy wspierać studentów też biednych. Na nich też trzeba zwrócić uwagę. Z tych naszych funduszy nie dajemy stypendiów na pierwszym roku, w pierwszym semestrze, tylko dopiero można w drugim semestrze. Z tej racji, że nie wiadomo co jeszcze. Pierwszy semestr to jest takie przypatrywanie się studentowi. Chodzi o to, żeby ten student chciał pracować, żeby rokował nadzieję. To tyle co do uczelni i ostatnie, byłoby dużo mówić, ale odwierty geotermalne. Proszę Państwa, wiecie dlaczego to robimy? Chcemy pokazać Polsce, przekonać Polaków, że Polska jest bogata. Gdybyśmy mieli rządy mądrych, dobrych ludzi, o takich trzeba się modlić, takich szukać, takich wychowywać. Polska mogła być krajem płynącym mlekiem i miodem, można powiedzieć. Bo Polska jest bogata naturalnie. Polska jest bogata ludźmi. Chcemy pokazać, że ma bogate złoża również, w tym geotermalne. 80% leży Polski na gorących wodach. W Toruniu jesteśmy na tej Niecce grudziącko-warszawskiej, można powiedzieć. Aż do Łomianek ona jest. Tak nam mówili specjaliści, uczeni. I teraz jesteśmy właśnie na tym etapie rurowania, drugi odwiert, 1930 metrów, wprowadzanie rur z fiberglasów, czyli tak zwanych z włókna szklanego. Te rury zostały sprowadzone z Ameryki. Jeszcze następne trzeba sprowadzić, żeby połączyć teraz te odwierty dwa, bo to będzie obieg zamknięty. I trzeba dalej jeszcze, pójdziemy w głąb, jeszcze niżej. Będziemy Państwu o tym mówić. Dziękujemy za solidarność z nami, za wspieranie każdego działania naszego. Możemy to czynić tylko wtedy, jeżeli wielu Polaków będzie z nami i to bardzo praktycznie będzie nam pomagało. I to radio się utrzyma, i telewizja się utrzyma, i inne rzeczy będziemy robić. Nie wspierają nas rządzący, odwrotnie. Nie będę mówił nazwisk w tej chwili, ale pamiętajcie Państwo wszystkich, co kto robił, co kto mówił, co kto jak działali na szkodę geotermii, na szkodę uczelni, jak działali nawet ze środków unijnych, jak nam wszystko robili, żeby nie dać. Te środki unijne nie wzięte, zresztą nie tylko nam przeszkodzili. Na przykład na południu Polski nie dali ponad 500 milionów złotych na to, żeby całą infrastrukturę zrobić taką, by nie było skutków tragicznych, wylewów wód, powodzi. Zrobili to. Trzeba o tym pamiętać. Przebaczamy, ale pamiętamy i wybierajcie, kochani, najlepszych. Myślcie już o tym. U nas też to zrobili, odebrali fundusze na uczelnie, na odwierty. A przecież to są pieniądze, jeżeli Polska ich nie weźmie, wezmą inni. A na pewno tak będzie, bo Polska przy tych rządach wzięła minimalny procent dopiero. Nie ma autostrad. Zobaczcie, co jest z drogami, co jest ze szpitalami, co jest ze szkolnictwem, co jest z przemysłem, co jest z kopalniami, co jest z rolnictwem. Tak po kolei, co jest z hutami, ze stoczniami. tym bardziej mobilizujmy się. Bóg zapłać serdecznie jeszcze raz i zapraszamy na rocznicę, na świętowanie nasze już 5 grudnia.
Dwadzieścia dwie minuty po północy. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale szykuje się polityczne trzęsienie ziemi. Tak przynajmniej zapowiada się po planie premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Donalda Tuska. Już za chwileczkę w ramach naszego programu, naszego spotkania, konferencja prasowa Mariusza Kamińskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale zanim to, zapraszam Państwa do zaznajomienia się z kalendarium zdarzeń związanych z informacją szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat uzasadnionego podejrzenia zagrożenia interesów ekonomicznych państwa w związku z przygotowywaniem ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Jest to informacja, którą w dniu wczorajszym podało Centralne Biuro Antykorupcyjne, więc informacja z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która, jak mniemam i wierzę, nie uległa poprawności politycznej i przeróbce wszelkiego rodzaju innych komentarzy nie podległa. Zapoznajmy się. 12 sierpnia. Pismo szefa CBA do prezesa Rady Ministrów zawierające informacje o nielegalnych działaniach lobbingowych związanych z ustawą o grach i zakładach wzajemnych, ustawą hazardową. Prośba szefa CBA o spotkanie i zachowanie szczególnej ostrożności przez pana premiera w udostępnianiu materiałów osobom trzecim z uwagi na działania operacyjne CBA. To 12 sierpnia. Dwa dni później, 14 sierpnia, osobiste spotkanie szefa CBA z prezesem Rady Ministrów. W jego trakcie szef CBA stwierdza, że szef Komisji Finansów Publicznych Zbigniew Chlebowski oraz minister sportu i turystyki Mirosław Drzewiecki biorą udział w nielegalnych działaniach, których celem jest zmiana rządowego projektu ustawy hazardowej i zablokowania wejścia w życie przepisów umożliwiających pobieranie dodatkowych opłat od hazardu. W wyniku tych działań doszło do wycofania przez ministra Drzewieckiego z projektu ustawy przepisu o dopłatach, który według wyliczeń Ministerstwa Finansów miała przynieść dochód do budżetu państwa w wysokości około 500 milionów złotych rocznie. W związku z publicznymi wypowiedziami rzecznika prasowego Ministerstwa Finansów Witolda Lisickiego z dnia 7 lipca 2009 roku akceptujemy wniosek ministra sportu i stosowną zmianę wprowadzimy do projektu ustawy. Należy podkreślić, że wniosek ten został przez ministra finansów zaakceptowany. Wypowiedź ta nie została zdementowana przez ministra finansów. W tej sytuacji szef CBA zaapelował do prezesa Rady Ministrów o podjęcie bezzwłocznych działań mających na celu przywrócenie pierwotnych założeń projektu ustawy tak, aby interes ekonomiczny państwa został należycie zabezpieczony. Szef CBA poprosił, aby premier, podejmując działania w tej sprawie, odwoływał się do jawnej korespondencji między ministrem sportu i turystyki a ministrem finansów, nie ujawniając roli i zainteresowania CBA w tej sprawie. Szef CBA podkreśla, że niezwykle istotne jest, aby osoby pozostające w zainteresowaniu operacyjnym CBA nie dowiedziały się o tym. Szef CBA stwierdza ponadto, że w świetle zebranego materiału nielegalny charakter działań Z. Chlebowskiego i M. Drzewieckiego jest oczywisty. Szef CBA informuje premiera, że zlecił dokonanie prawnokarnej analizy tych działań funkcjonariuszom CBA. Ponadto szef CBA stwierdza, że należy wyjaśnić rolę w tej sprawie następujących osób: ministra Adama Szejnfelda w związku z pismami wysyłanymi w toku prac legislacyjnych sprzyjającym lobby hazardowemu, wicepremiera Grzegorza Schetyny w związku ze spotkaniami, jakie odbywał z R. Sobiesiakiem i niepoinformowaniu premiera o intensywnych zabiegach lobby hazardowego, ministra Jacka Kapicy w związku z oświadczeniem Ministerstwa Finansów o zaakceptowaniu wniosku ministra Drzewieckiego o zrezygnowaniu z pobierania dopłat od hazardu. To informacja z 14 sierpnia. Już za chwileczkę kolejne. Był 12 sierpnia, był 14 sierpnia, teraz 25 sierpnia. Pojawiają się pierwsze sygnały świadczące o tym, że R. Sobiesiak został poinformowany o operacyjnym zainteresowaniu jego osobą przez CBA. Następna informacja w kalendarium to 10 września. Szef CBA informuje ustnie pana Jacka Cichockiego, sekretarza Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, że nastąpił przeciek informacji do osób rozpracowywanych przez CBA oraz zapowiedział wystąpienie pisemne w tej sprawie do premiera. Szef CBA informuje pisemnie prezesa Rady Ministrów o przecieku i prosi o możliwość bezpośredniego spotkania. Pismo zawiera rekomendacje co do przywrócenia pierwotnych założeń projektu ustawy o grach i zakładach wzajemnych, wyjaśnienia wszelkich okoliczności nagłej zmiany decyzji ministra M. Drzewieckiego co do celowości pobierania dopłat od hazardu, ustalenia zakresu odpowiedzialności i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób pełniących funkcje publiczne w związku z ich zakulisowymi, bezprawnymi działaniami podczas prac nad rządowym projektem ustawy hazardowej. Pismo to zostało złożone w sekretariacie premiera z adnotacją do rąk własnych w dniu 11 września 2009 roku. Szef CBA poinformował o tym fakcie telefonicznie ministra Cichockiego z prośbą o pilne poinformowanie premiera. Tak wyglądało kalendarium w tej sprawie w dniu 10 września. I tak, drodzy Państwo, w naszym kalendarium zdarzeń związanej z informacją szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat uzasadnionego podejrzenia zagrożenia interesów ekonomicznych państwa w związku z przygotowywaniem ustawy o grach i zakładach wzajemnych była data 12 sierpnia, 14 sierpnia, 25 sierpnia, 10 września. Przed nami w tej odsłonie 11 oraz 15 września. 11 września pismo od prezesa Rady Ministrów do szefa CBA z prośbą o przesłanie pisemnej analizy prawnokarnej wykrytych faktów do dnia 9 października 2009 roku. 15 września szef CBA otrzymuje od prokuratora okręgowego w Rzeszowie wezwanie do stawienia się celem postawienia zarzutów. Szesnasty września w KPRM, co należy odczytać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbywa się kolegium do spraw służb specjalnych z udziałem Prezesa Rady Ministrów. W trakcie posiedzenia, które było rejestrowane, szef CBA stwierdza, że absolutnym priorytetem CBA jest pozyskanie dla przyszłorocznego budżetu państwa jak największych środków i zapewnia, że CBA wykaże w tym zakresie maksymalną determinację. Bezpośrednio po tym wystąpieniu do szefa CBA podchodzi minister Cichocki z zaproszeniem na spotkanie z premierem po zakończeniu posiedzenia kolegium. Dochodzi do spotkania szefa CBA z premierem. Prezes Rady Ministrów informuje szefa CBA, że chciałby porozmawiać o dwóch sprawach. Osłony antykorupcyjnej prywatyzacji jednego z przedsiębiorstw państwowych, jak również pisma, jakie otrzymał z prokuratury w Rzeszowie, w którym został poinformowany o decyzji postawienia szefowi CBA określonych zarzutów. Szef CBA spytał premiera, czy zarzuty, jakie mają być mu postawione w Rzeszowie, to odpowiedź rządu na zgłaszane przez szefa CBA w rozmowie z dnia 14 sierpnia 2009 roku i piśmie z dnia 10 września 2009 roku informacje o zagrożeniu interesów ekonomicznych państwa. Premier stanowczo zaprzecza, deklaruje, że będzie wyjaśniał sprawę ewentualnych nacisków na prokuratora z Rzeszowa oraz informuje szefa CBA, że możliwość pełnienia przez niego funkcji uzależniona jest w związku z sformułowanymi zarzutami od opinii prawnych, które prezes Rady Ministrów zlecił. Szef CBA pyta premiera, jaka w tej sytuacji jest jego odpowiedź na rekomendacje szefa CBA, które przedstawił w piśmie z dnia 10 września 2009 roku. Premier odpowiedział, że pisma tego nie czytał. W związku z tym nie może udzielić odpowiedzi. Siedemnasty września. Szef CBA, biorąc pod uwagę realne zagrożenie interesu ekonomicznego państwa polegające na możliwym uszczupleniu dochodów budżetu państwa w wysokości około 500 milionów złotych rocznie, brak informacji o podjętych działaniach zaradczych przez prezesa Rady Ministrów oraz ostrzeżenie osób pozostających w zainteresowaniu operacyjnym CBA, podjął decyzję o przekazaniu informacji o zaistniałych nieprawidłowościach organom wymienionym w ustawie o CBA, artykuł 2, ustęp 1, punkt 6, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmowi i Senatowi. Następnego dnia, 18 września, szef CBA powiadamia pisemnie prezydenta RP, prezydium Sejmu i Senatu, w skład których wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Szef CBA kieruje również do prokuratora generalnego zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy przygotowywaniu projektu ustawy o grach i zakładach wzajemnych przez ministra M. Drzewieckiego, nadużycia władzy polegającego na niedopełnieniu obowiązków celem przysporzenia korzyści majątkowych osobom trzecim i Z. Chlebowskiego w związku z powoływaniem się na wpływy u osób sprawujących wysokie funkcje publiczne. Osoby, które ujawniły tajemnicę państwową, ujawniając zainteresowanie operacyjne CBA osobom nieuprawnionym. Tak wygląda kalendarium zdarzeń, które w dniu wczorajszym do wiadomości publicznej podało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jest to kalendarium zdarzeń związanych z informacją szefa CBA na temat uzasadnionego podejrzenia zagrożenia interesów ekonomicznych państwa w związku z przygotowywaniem ustawy o grach i zakładach wzajemnych. Powszechnie już i popularnie ta afera, nazywana jest już aferą hazardową, jak te podejrzenia zostały zgłoszone co do ustawy, zwanej również krótko ustawą hazardową. Chyba nie w porę, bo sytuacja wydaje się nie być taką prostą, ale towarzyszył nam utwór w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia, utwór Wojciecha Kilara Orawa, gdzie słychać dramaturgię i chciałoby się, tak jak wcześniej tam ci wszyscy słuchacze tego koncertu zacząć klaskać. Już miało być tak pięknie, tak wspaniale. Przyzwyczailiśmy się do tego, że cudów brak, nie widać, że drogi nie budują się tak, jak się powinny budować. Już chyba w pewnym momencie zaczęliśmy wierzyć, że cała ta sytuacja, która jest, to sytuacja bez wyjścia, sytuacja, w której tak już musi być i będziemy wciąż nieustannie tak ładnie, nie mogę użyć w tym momencie słowa okłamywani, ale tak po tych ścieżkach manipulowani, ozłacani i tak dalej. A tu się okazuje, że te stare pożykadła, że przyszła kryska na matyska, albo dopóty dzban, wodę w dzbanie się nosi, dopóty się ucho nie urwie, jakoś się sprawdzają i to wszystko chyba zaczyna trzaskać, rozbijać się i nawet słyszymy już o tym, że będzie trzęsienie ziemi. Wróćmy jeszcze, chociaż troszeczkę nam to zajęło czasu, ale muszę Państwu powiedzieć, że tylko przez ostatnie dni wyrywkowo mogłem śledzić te wydarzenia związane z aferą hazardową. Byłem ciekaw sam, myślę, że Państwu też to jakoś rozjaśniło sprawę, jak to było z tymi notatkami, informacjami, kto komu jak co przekazał, gdzie był dopisek do rąk własnych, okazuje się potem nieczytany, no rzecz być może zrozumiała, tak wiele pracy, tak wiele obowiązków, a tu tylko jakiś tam szef CBA informuje i przesyła kolejną notatkę, a to zupełnie chodzi wcale nie o dużą sumę, bo tylko 500 milionów w skali roku, nie zapomnijmy o tym. I tak dalej. Jest jeszcze jedna sprawa, która tak bardzo interesuje, czy wszystkie te zmiany w wyniku trzęsienia ziemi będą takimi zmianami powierzchownymi, takimi związanymi z przestawieniem parawanu. Dzisiaj przy tym natłoku myśli końcówki nawet gubię, ale wolę gubić końcówki niż sprawić, żeby państwo, ojczyzna straciła 500 milionów. Nie wiem, co jest większym błędem i nadużyciem. Zastanawiam się, co się dzieje z tym światem przestępczym, który jest zamieszany, z którym tak wysoko postawieni notable mający służyć narodowi się spotykają, rozmawiają. Mam nadzieję, że po wyjaśnieniu sprawy, oczywiście nie śmiem nikogo potępiać, już teraz obwiniać. Mamy przecież sądy, za niedługo prokuraturę oczywiście, za niedługo być może będzie w tej sprawie komisja śledcza, która miejmy nadzieję, podobnie jak sądy i prokuratura, coś wyjaśni, coś nam rozjaśni, z tego coś będzie wynikało, nie za lat 10, nie za lat 15, ale w najbliższym czasie, ponieważ gdy tak będziemy zwlekać, to ktoś znajdzie kolejną szansę na to, aby oskubać nas na 500 milionów tylko przy posłużeniu się jedną ustawą. Jedna ustawa, 500 milionów z budżetu państwa. To ciekawe, ale też zastanawiającą jest rzeczą sprawa, która miała miejsce w dniu wczorajszym właśnie w Rzeszowie i zapraszam do wysłuchania konferencji szefa CBA Mariusza Kamińskiego, konferencji prasowej.
Proszę Państwa, Miejsce jest nietypowe jak na szefa CBA, ale i również miejscowość jest nietypowa, czyli Rzeszów z reguły w innych rejonach Polski funkcjonuje na co dzień. Oczywiście wiecie Państwo, dlaczego tutaj dzisiaj się znalazłem. Dzisiaj zostały postawione mi zarzuty przez prokuraturę rzeszowską. Zarzuty dotyczą niedopełnienia przeze mnie obowiązków w związku z przeprowadzeniem operacji specjalnej dotyczącej podejrzenia korupcji w Ministerstwie Rolnictwa. Chcę powiedzieć jasno, krótko i jednoznacznie. Uważam, że zarzuty te nie mają żadnych podstaw faktycznych ani prawnych. Co więcej, uważam, że te zarzuty zostały mi postawione bezprawnie. Jestem głęboko przekonany, że przed sądem naprawdę łatwo udowodnię swoją niewinność. Jestem zaszokowany, że można stawiać takie zarzuty, jakie postawiono mi dzisiaj w Rzeszowie. Proszę Państwa, może ja zilustruję. Większość tych zarzutów dotyczy faktu, że składałem wnioski, na przykład o kontrolę operacyjną, czyli o posłuchy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś składa wniosek, to ktoś ten wniosek rozpatruje i zatwierdza. Jeśli ja jestem dzisiaj podejrzany, że złożyłem wniosek, to ława oskarżonych naprawdę będzie bardzo długa i prokuratura okręgowa w Rzeszowie będzie miała ogromny problem, bo obok mnie będą musieli zasiąść również ci, którzy ten wniosek zatwierdzali, czyli prokuratorzy, najważniejsi prokuratorzy w Polsce jeszcze parę lat temu, ale również sędziowie, którzy wyrażali zgodę na przeprowadzenie kontroli operacyjnej. Także sytuacja jest moim zdaniem niebywała. I jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić, że moim zdaniem te zarzuty zostały postawione bezprawnie. Dlaczego do tego doszło? Znaczy jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, dzisiaj do protokołu zeznałem i mówię to przed Państwem również bardzo mocno i stanowczo. Działania antykorupcyjne, jakie prowadzimy, często dotyczą ludzi establishmentu, często dotyczą ludzi niezwykle wpływowych. Dla nas korupcja nie ma barw politycznych i przestępcy korupcyjni tych barw nie mają. To są po prostu przestępcy, ale są to czasami osoby niezwykle wpływowe. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tego typu operacjami, ja przyjąłem zasadę, że na każdym etapie osobiście wydaję polecenia i decyzje i osobiście kieruję tego typu działaniami. Tak jest zawsze, gdy mamy do czynienia z ludźmi z establishmentu. Tak było w tym wypadku. Także ja osobiście ponoszę pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność karną, za każdy element tej operacji specjalnej. I nie uchylam się od tej odpowiedzialności, ale jestem przeświadczony, że wszystkie nasze działania były legalne i prokuratura moim zdaniem przed sądem się ośmieszy. Więc jeśli w mojej ocenie oczywiście zarzuty, które są formułowane wobec mnie, są tak miałkie, tak banalne, wręcz szokująco banalne. O co chodzi w tej sprawie? Proszę Państwa, nie ukrywam, że warto przyjrzeć się pewnemu ciągowi wydarzeń. Może jeszcze jedna rzecz, bo tutaj pojawiała się parę razy informacja, że o mojej rozmowie z prokuratorem prowadzącym, która miała miejsce stosunkowo niedawno, że byłem przesłuchiwany w tej sprawie w charakterze świadka. Ja prostuję, byłem przesłuchiwany 28 kwietnia tego roku w charakterze świadka w innej sprawie. Bez moich intencji prokurator prowadzący tę sprawę, ten, który dzisiaj mi stawiał zarzuty, po zakończeniu przesłuchania sam nawiązał do sprawy, w sprawie której dzisiaj jestem w Rzeszowie. Otóż prokurator prowadzący poinformował mnie wówczas, że przez 2 lata gromadzony przez niego materiał nie daje żadnych podstaw, żeby postawić komukolwiek zarzut w tej sprawie. Rzeczywiście poinformował mnie również o naciskach wywieranych na jego osobę i sądzę, że w tej sprawie musi odbyć się postępowanie prokuratorskie wyjaśniające okoliczności. Zwłaszcza, że nie byłem jedyną osobą informowaną przez prokuratora Olewińskiego o tym, że były na niego wywierane w przeszłości naciski, aby stawiać mi zarzuty. Ta sprawa musi być wyjaśniona. Ja w tej sprawie będę zabiegał o uzyskanie statusu pokrzywdzonego, ponieważ tak jak mówię, dzisiejsze zarzuty są całkowicie bezprawne. Proszę Państwa, co się zdarzyło między 28 kwietnia w sprawie a dniem dzisiejszym? Jaki przełomowy materiał uzyskała prokuratura, że prokurator prowadzący, ten, który jeszcze niedawno, 28 kwietnia tego roku, informował mnie, że nie widzi możliwości stawiania komukolwiek zarzutów w tej sprawie, bo tak ocenia materiał zebrany przez prokuraturę, przez niego samego. Jaki przełomowy materiał być może wpłynął jakiś do prokuratury? Ja na podstawie dzisiejszego swojego kontaktu i zapoznania się z charakterem zarzutów stwierdzam, że żaden nowy materiał do prokuratury nie wpłynął. Jest to swobodna ocena materiału, który prokuratura miała od początku. Proszę Państwa, jeśli chodzi o ten ciąg wydarzeń, czyli z jednej strony mamy datę 28 kwietnia i chwilę obecną i to, co się działo w prokuraturze. Moim zdaniem, w mojej ocenie, być może prokuratura za jakiś czas przekona opinię publiczną, być może sąd, że coś istotnego się wydarzyło. Ale tak naprawdę nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się działo i w tej sprawie, i w Polsce po 12 sierpnia. Otóż 12 sierpnia poinformowałem prezesa Rady Ministrów o tym, że prowadzone są nielegalne działania lobbyingowe wokół ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. Poinformowałem premiera, że w manipulowanie i w nielegalne działania zamieszane są bardzo ważne osoby obecnego obozu rządzącego, w tym ministrowie rządu Donalda Tuska. Poprosiłem Donalda Tuska o bezpośrednie spotkanie, żeby omówić sprawę. Do tego spotkania doszło w dniu 14 sierpnia. Proszę Państwa, ostatnio mieliście możliwość zapoznania się z kalendarium, jakie przygotowała kancelaria premiera wokół tych wydarzeń. Ja dzisiaj chcę przekazać nasze kalendarium, kalendarium, które stworzyło kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie. To kalendarium po konferencji zostanie Państwu rozdane. Proszę Państwa, 14 sierpnia spotkałem się z prezesem Rady Ministrów, gdzie ustnie przedstawiłem mu jeszcze raz informacje zebrane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Stwierdziłem, że w wyniku działań podjętych przez ministra sportu Mirosława Drzewieckiego może dojść, a być może już doszło, do zmiany ustawy, rządowego projektu ustawy, w wyniku którego wedle wyliczeń Ministerstwa Finansów Skarb Państwa straci 500 milionów złotych. To są oficjalne wyliczenia Ministerstwa Finansów dołączone do uzasadnienia do projektu ustawy. Stwierdziłem, że w działaniach tych bierze udział oprócz ministra sportu również przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, pan Zbigniew Chlebowski. Oprócz ministra sportu, który złożył oficjalny wniosek o zmianę kształtu ustawy, mieliśmy również w tym czasie do czynienia z oficjalną wypowiedzią przedstawiciela Ministerstwa Finansów. Otóż rzecznik prasowy, pan Witold Lisicki, stwierdził publicznie, jego wypowiedź była cytowana w mediach m.in. w dniu 7 lipca, że Ministerstwo Finansów przyjmuje wniosek ministra Drzewieckiego i w odpowiednią poprawkę wykluczającą dopłaty aprobuje i uwzględnia w projekcie ustawy. Byłem więc w pełni przekonany, że nie tylko minister sportu działa na rzecz tego, aby tak ogromne kwoty nie wpłynęły do budżetu państwa, ale również ma to pełną akceptację Ministerstwa Finansów. Chcę bardzo mocno podkreślić, ta wypowiedź rzecznika prasowego nigdy nie została zdementowana przez Ministerstwo Finansów w tamtym czasie. Nie została zdementowana. Tak przedstawiłem ocenę sytuacji premierowi. Po pierwsze, dwóch bardzo ważnych członków, polityków obozu rządowego bierze bezpośredni udział w manipulowaniu ustawą o grach losowych, która może skutkować ogromnymi stratami czy też brakiem dochodów dla budżetu państwa. Mówimy tu o kwocie 500 milionów złotych rocznie, a ustawa miała, te dopłaty miały funkcjonować co najmniej do 2015 roku, więc kwota jest już miliardowa i są to wyliczenia Ministerstwa Finansów. Co więcej, materiał operacyjny, który przedstawiłem premierowi, wskazywał, że nie tylko te dwie osoby są zaangażowane w ten proceder. Powiedziałem, że nie ma najmniejszej wątpliwości w świetle zgromadzonego materiału operacyjnego, że te dwie osoby na pewno biorą bardzo aktywny i świadomy udział w tych działaniach, natomiast wskazałem na innych urzędników, wysokich urzędników rządu premiera Donalda Tuska, którzy mają wiedzę i nie przeciwdziałają. Powiedziałem, że wymaga wyjaśnienia rola pana ministra Scheinfelda, który wysyłał bardzo dziwne pisma w ramach procedowania nad ustawą na etapie uzgodnień międzyresortowych, ewidentnie sprzyjający lobby hazardowemu. Powiedziałem, że wymaga wyjaśnienia rola pana ministra Grzegorza Schetyny, który spotykał się z panem Ryszardem Sobiesiakiem kilkakrotnie w tej sprawie. I o ile nie ma materiału operacyjnego wskazującego na jego bezpośrednie zaangażowanie w próbę zmiany projektu ustawy, to uznałem, że wiedząc, jak agresywnie działa lobby hazardowe, powinien on również uprzedzić premiera, a być może wpłynąć na kolegów, o których być może wiedział, że również docierają do nich ludzie z branży hazardowej, że nie może być tutaj żadnych manipulacji w związku z tą ustawą. Kolejną osobą, od której premier powinien wysłuchać wyjaśnień, jest minister Kapica, którego rzecznik prasowy publicznie stwierdził, 7 lipca, że uwzględnia poprawki ministra sportu eliminujące z ustawy o grach hazardowych dopłaty. Proszę Państwa, rzecz bardzo ważna. Oczywiście oprócz materiałów jawnych były przekazane premierowi materiały niejawne. Ja zaapelowałem do premiera w imię fundamentalnych interesów budżetu państwa, w imię fundamentalnych interesów państwa polskiego, w tym ekonomicznych interesów państwa polskiego, o podjęcie stanowczych działań. Natomiast bardzo prosiłem pana premiera, żeby te działania odnosiły się do jawnych pism kierowanych do Ministerstwa Finansów przez ministra sportu i do oficjalnych wypowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Mówiłem premierowi, że trwają działania operacyjne CBA i bardzo proszę, żeby nie informować swoich rozmówców o tym, że źródłem informacji dla premiera w tej sprawie jest CBA. Powiedziałem premierowi, że ma wspaniałą okazję, będąc wyposażony w wiedzę operacyjną od Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jakie są kulisy podejmowania pewnych decyzji, a jednocześnie mając jawne pisma ministra Drzewieckiego i oficjalne wypowiedzi przedstawiciela resortu finansów, sprzeczne, jak zakładałem, z opinią premiera, bo premier wydawał się zaskoczony całą sytuacją. Premier nie wiedział, że poza nim rozgrywają się takie rzeczy. Że może podjąć działania. Nie było żadnej pułapki na premiera. Żadnej. Premier mógł podjąć działania, mógł żądać wyjaśnień od ministra sportu, od ministra finansów w związku z publicznymi i jawnymi pismami i wypowiedziami przedstawicieli tych resortów. Prosiłem premiera, że najważniejsze dla CBA w tej sprawie jest po pierwsze szybkie podjęcie przez premiera działań tak, aby prace legislacyjne nad ustawą były zabezpieczone w pełni i żeby pieniądze, których spodziewano się w przyszłorocznym budżecie, wpłynęły do budżetu, żeby branża hazardowa nie odniosła triumfu, ale po drugie prosiłem premiera, żeby rola CBA w tej sprawie była tylko i wyłącznie do jego wiadomości. Tak przebiegała rozmowa w dniu 14 sierpnia z panem premierem Donaldem Tuskiem. Proszę Państwa, co się działo później? Otóż niewiele się działo później, jeżeli chodzi o kontakty moje z premierem. 25 sierpnia zorientowaliśmy się, stosując dalej kontrolę operacyjną, że osoby, które rozpracowujemy operacyjnie, są zorientowane, że interesuje się nimi CBA. No, wywołało to ogromny niepokój funkcjonariuszy i również mój niepokój. Zwłaszcza, że nie miałem żadnej informacji o działaniach innych premiera. W tej sytuacji 10 września wysłałem kolejne pismo do premiera, gdzie poinformowałem premiera o tym, że nastąpił przeciek z działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego i wprost na piśmie wyartykułowałem rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W tym kalendarium, które zostanie Państwu rozdane, te rekomendacje są zawarte. Ja, jeśli Państwo pozwolicie, przeczytam, jakie rekomendacje w dniu 10 września przedstawiłem premierowi Donaldowi Tuskowi. Rekomendacje były trzy. Przywrócić pierwotne założenia projektu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych, czyli chodziło o to, żeby te dopłaty, te 500 milionów wpłynęło do budżetu państwa. Wyjaśnić wszelkie okoliczności nagłej zmiany decyzji ministra Drzewieckiego co do celowości pobierania dopłat od hazardu. I trzecia rekomendacja, ustalić zakres odpowiedzialności i wyciągnąć konsekwencje wobec osób podległych premierowi, które usiłowały doprowadzić do zmiany kształtu ustawy. Takie rekomendacje przedstawiłem premierowi. Proszę Państwa, 10 września...